Przy mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska, Magdalena Kochan, posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Platformy Obywatelskiej i jednocześnie kandydatka do Senatu z okręgu nr 98, obejmującego powiaty m.in. Stargardzki, Pyrzycki i miasto Świnoujście, jest naszym dzisiejszym gościem. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Nie tyle obecność Lecha Wałęsy na konwencji Koalicji Obywatelskiej, co jego słowa o zmarłym niedawno Kornelu Morawieckim wywołały burzę. Krytykują je również niektórzy zwolennicy Platformy Obywatelskiej. Jak się pani odniesie do tej sytuacji?
Znaczy, przy całym moim ogromnym szacunku i wdzięczności dla Lecha Wałęsy, uważam, że te słowa padły niepotrzebnie. Panowie zapewne znają się o wiele lepiej niż ja znałam Kornela Morawieckiego, ale myślę, że dzień po pogrzebie niedobrze było, że te słowa padły.
Dziś nawet syn Lecha Wałęsy, Jarosław Wałęsa, próbował tłumaczyć ojca, mówiąc, że nie powinno się tej wypowiedzi traktować wyrywkowo.
Pani redaktor, no, z wyjątkiem tego, że mówię, żałuję, że te słowa padły, muszę powiedzieć, że nie zmieniają one jednak mojego szacunku do Lecha Wałęsy. Jego obecność na naszych konwencjach jest czymś naturalnym. Od lat współpracujemy ze sobą. Lech Wałęsa nie szczędzi nam także krytycznych uwag.
Jest chyba z tego dobrze znany.
Jest chyba z tego dobrze znany, ale rzecz nie polega na tym i życie nie polega na tym, żeby być głaskanym po głowie i żeby nasze błędy były wybaczane przez takich ludzi jak Lech Wałęsa, tylko polega na tym, żeby jego krytyczne uwagi brać do serca i próbować zmieniać to, co on sugeruje. W wielu sprawach się różnimy, w wielu sprawach jesteśmy zgodni. Ja co do jednego wątpliwości nie mam, tak jak moje środowisko polityczne, że Lech Wałęsa ma prawo także do jakiegoś zgorzknienia, bo też przypomnę, co dziś rządzący z opinią o tym człowieku, któremu zawdzięczamy, choćby nawet to, że dzisiaj się siedzimy i rozmawiamy w studio, w wolnym medium, w wolnych wyborach za chwilę, które się odbędą, w wolnej kampanii wyborczej rozmawiać. Więc niepotrzebne słowa. Mam wrażenie, że Lech Wałęsa pewnie sam ich dzisiaj żałuje.
Szczecin i Stocznia Szczecińska to temat często podnoszony w tej kampanii wyborczej. Kandydatka do Senatu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Jacyna-Witt mówiła m.in. na naszej antenie, że Platforma Obywatelska doprowadziła do likwidacji Stoczni Szczecińskiej, więc de facto obniżyła poziom gospodarczy Szczecina o kilka stopni.
Ja teraz nie wiem, czy pani...
Wczoraj było spotkanie przed bramą Stoczni z udziałem Grzegorza Schetyny.
Tak.
Gdzie leży prawda, pani poseł?
Pani redaktor, ja czasem jak słucham pani kandydatki do Senatu Jacyny Witt i przypominam sobie nasze wspólne czasy, bo byłyśmy obie członkami Unii Wolności. Pani Jacyna Witt nawet znacznie dłużej niż ja, bo ja z Donaldem Tuskiem zakładałam w 2001 roku Platformę Obywatelską, że pani Jacyna Witt jakby nie zna historii. Stocznia Szczecińska upadła w 2002 roku. Gdybyśmy dobrze poszperali, a właściwie nie dobrze, tylko po prostu gdybyśmy byli rzetelni wobec historii, to od 2001 do 2005 w Polsce rządziła lewica. I to za rządów lewicy Stocznia Szczecińska upadła. Powołano w jej miejsce Stocznię Nowa, która była tworem państwowym i która do roku 2007 nie wybudowała żadnego statku, przypomnę. Natomiast dosypywaliśmy do, bo kontrakty były, tylko problem polegał na tym, że każdy statek wybudowany przez Stocznię Nowa wymagał dofinansowania dużego.
Czy pani zdaniem sytuacja podobnie wygląda dziś, jeżeli chodzi o stocznię remontową Gryfia, bo tutaj się toczy bój i o program Batory?
Ja powiem pani redaktor, że trudno mnie uznać za eksperta w sprawie gospodarki morskiej, ale z tego co słyszę, co wiem, ja powiem, że w ogóle do Stoczni Szczecińskiej mam swój absolutnie osobisty stosunek. Mój tato pracował od momentu otwarcia Stoczni Szczecińskiej imienia Warskiego, nawiasem mówiąc, w latach 50. do przejścia na emeryturę, był uczestnikiem wydarzeń w 70 roku w stoczni, tam strajkował. Więc mój stosunek do tej stoczni jest naprawdę bardzo osobisty. Jako dziecko uczestniczyłam w
hodowaniach statków. A wierzy pani, że jest szansa na to, aby ten przemysł stoczniowy został odbudowany,
to znaczy,
na Pomorzu Zachodnim?
Ja nie wierzę w to, że powstanie nowy twór państwowy, który jakby, wracając do historii, znowu będzie jako moloch zatrudniał nieprawdopodobną ilość pracowników. Natomiast bardzo mocno wierzę w tych przedsiębiorców, którzy na majątku stoczni pracując tworzą, budują na miarę swoich możliwości statki. Spotkaliśmy się ze środowiskiem przedsiębiorców działających na terenie stoczni i wokół tego przemysłu okrętowego, stoczniowego, i należy słuchać ich podpowiedzi. Moloch nie wróci, natomiast zespoły kooperujących ze sobą pracodawców budowniczych, tak. I tu ich podpowiedzi bardzo są mocno brane pod uwagę. Ja przypomnę tylko, że najnowsze, dzięki między innymi marszałkowi województwa i współpracy marszałka z tym środowiskiem, renegocjowane umowy z Unią Europejską i efekt 30 milionów wsparcia dla drobnych przedsiębiorców, którzy drobnych, wcale nie takich drobnych, zatrudniających po kilkadziesiąt i kilkaset osób, niektóre z nich, wsparcie finansowe.
Mówi pani, że jest szansa dla Szczecina i Pomorza Zachodniego. Mówiła też pani ostatnio podczas konferencji prasowej o drogach, które również mają być plusem dla rozwoju gospodarki w regionie. Tymczasem wczoraj Mateusz Morawiecki, który pojawił się na węźle Bielice koło Koszalina, mówił, przypisując niejako rządowi realizację dróg ekspresowych w regionie, w tym również drogi S11. Mówił również o rozbudowie portu lotniczego, spotykając się właśnie
w Szczecinie Goleniowie. No to jest, wie pani, naprawdę to, z czym nie mogę się uporać jako człowiek, jako polityk, także to wszechobecne kłamstwo, które się leje z ust najwyższych urzędników w państwie. No ja przypomnę, że węzeł, który tak szumnie otwierał pan Mateusz, pan premier, jest efektem końca inwestycji, właśnie nie końca, bo to jest właśnie kłopot. S6, czyli droga łącząca zachód ze wschodem, miała w roku 2018 już nas łączyć z Koszalinem. Nie mówiąc już o tym, że S6 ma być drogą między Szczecinem a Gdańskiem, szybką drogą. Ta inwestycja została wstrzymana. Od strony Gdańska ona nie idzie. My zatrzymaliśmy się na obwodnicy Koszalina. Wiele takich inwestycji, które myśmy rozpoczynali nie tylko w sensie planowania, ale także rozstrzygniętych przetargów, zostało wstrzymanych przez ten rząd i dopiero dzisiaj je realizują. Naprawdę trudno podejrzewać pana Morawieckiego o to, że o tym nie wie. Więc jeśli wie, a mimo to uznaje, że to jest inwestycja tego rządu, jest
straszny
ból naszej polityki, że nie umiemy docenić zasług poprzedników. Nie wolno zaczynać polityki od nowa. To jest tak, jakby pani z każdym rokiem kalendarzowym zmieniała swój sposób prowadzenia własnego domu.
Ale czy to pani zdaniem nie wiąże się ściśle z kampanią wyborczą?
Ależ oczywiście,
że
się wiąże.
Bo to jest taki czas, kiedy jednak wszyscy się próbują targować.
Czas kampanii wyborczej to jest czas rozliczeń. Mówiąc krótko, rządzących, pokazania, czyli takiej inwentaryzacji tego, co im się udało zrobić, i startujących i starających się o władzę z propozycjami tego, co zechcą na bazie już zrobionych rzeczy kontynuować. Właśnie tu ja mam kłopot. PiS niczego nie kontynuuje. PiS uważa, że zaczął Polskę od nowa. To jest tak, jakbyśmy się wszyscy urodzili w 2015 roku. Nowi, pani redaktor, ja, wszyscy słuchacze nasi, i nagle powiedzieli sobie tak, nasze życie do 15 roku w ogóle nic nie znaczy, nic nie zrobiliśmy. Dopiero od 2005 to zaczynam budować. Tak nie jest, przecież to nie
prawda. Afery rządowe, czy te związane z marszałkiem między innymi Kuchcińskim, czy prezesem Najwyższej Izby Kontroli, pani zdaniem mogą zaszkodzić, bo sondaże pokazują, że nie szkodzą właśnie partii rządzącej. Czy to się może odbić na poparciu?
Wie pani, to co jest, pani nawet dzisiaj, mówiąc o aferach rządu PiS, już nie pamięta o największej moim zdaniem aferze, jakim było rujnowanie Trybunału i zrujnowanie Trybunału Konstytucyjnego i jego autorytetu. Efektem tych wszystkich działań są kolejne afery, które właściwie nie mamy dnia, w którym...
Poseł Michał Jach, nawołując do tego, żeby pójść na wybory, między innymi na swoim profilu na portalu społecznościowym, informuje: idźcie na wybory, jeżeli chcecie zachować prawo do swojej wolności.
No,
to
zgadzam
nie
się
do tego, co pani
znaczy,
mówi.
Powiem tak. W całości zgadzam się w tej kwestii z panem Jachem. idźcie państwo do wyborów, ponieważ te wybory naprawdę decydują, tak jak wybory w 89 roku, o kształcie naszej ojczyzny. Czy będziemy państwem, które jest autorytarne i zależne od woli jednego człowieka, czy jest państwem, które jest państwem obywateli, a nie zarządzanych przez jednego obywatela pozostałych.
A czy nagranie z ujawnionymi
Więc jeśli chcecie, jeśli pani powie, tylko jeśli chcecie państwo zachować wolność, naprawdę wolność obywatelską, praworządność w naszym kraju, to żebyśmy się nie bali o codzienność i żebyśmy wiedzieli, że najwyżsi urzędnicy w państwie zasługują na nasz szacunek i na nasze uznanie, a nie byli jak pan Banaś, który stojąc na czele Krajowej Administracji Skarbowej, czyli Policji Skarbowej, sam pokazywał, jak omijać płacenie podatków. Jeśli tego państwo chcecie, idźcie do wyborów i wybierajcie mądrze.
A jak pani odniesie się do ujawnionych nagrań posła Platformy Sławomira Neumanna?
Przypomnę, że one były nagrywane w 2017 roku, czyli 2 lata temu. Ja ubolewam nad jakością języka, ubolewam naprawdę i to wszystkich polityków, bo pan premier Morawiecki nagrany i przytaczane te taśmy także jakby nie bardzo odbiega od tego niedobrego standardu politycznego. Natomiast powiem tak, to, co dzieje się dzisiaj, jest przykrywane tym, co się działo 2 lata wstecz. Przypomnę, że rzecz dotyczyła konfliktu bardzo poważnego, nad którym też ubolewam, w samej Tczewskiej Platformie Obywatelskiej i tam no dość w niewybredny sposób Neumann zarządzał tym konfliktem.
Zrezygnował
z funkcji przewodniczenia klubu. Uważam, że w tej kwestii zrobił to, co zrobić powinien.
Czy przewiduje pani, że jeszcze jakieś afery zostaną ujawnione, czy to po jednej, czy po drugiej
pani
stronie?
Pani redaktor, ja obawiam się tylko jednego. PiS przyzwyczaił nas do afer. Zaczęłam o tym mówić wtedy, kiedy zapomnieliśmy już o aferze związaną z rujnowaniem ładu konstytucyjnego w Polsce. Praktycznie rzecz biorąc, codziennie słyszymy o jakichś nowych aferach. A to o taśmach Ardanowskiego, a to o kolejnych nowościach, które wychodzą w sprawie Banasia, a to o lotniczych portach, które zarządzane, jak zarządzane, to kolejne ze stacji komercyjnej informacje dziennikarzy śledczych w okropnemu sposobowi zarządzania państwem. To jest taki efekt salami, że albo gotowanej żaby, jak ją wrzucimy do wrzątku, to ona ucieka i umie się odbić, żeby z niej wyskoczyć. Jak podgrzewamy tę zimną wodę, do której ją włożymy, to się ugotuje. I powoli trochę tak jest z nami, że PiS nas przyzwyczaił do tego, że dzień w dzień afera goni aferę. Afera jest, czy ktoś z nas pomyślał o tym i ma w pamięci pana Jerzego Kwaśniaka? Mnie to oburza. To jest ten człowiek, który odkrył całą aferę SKOK. I co się dzieje z tym człowiekiem? Zamiast go, ledwo uszedł śmierci, bo nasłane na niego zbiry, właściwie go cudem przeżył. I teraz ten urzędnik, który odkrył aferę, który wszystkie nieprawidłowości chciał wyjaśniać dla nas, bo 5 miliardów, które poszło z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na pokrycie długów SKOK-ów, odbiją się na każdym kliencie każdego banku. Ten człowiek ma stawiane zarzuty. Jak my możemy w takim kraju, w którym z jednej strony mamy...
Czy za rządów Platformy Obywatelskiej nie było tylu afer?
Pani redaktor, to jest pytanie retoryczne. Oczywiście nie. Oczywiście nie. Standardy. Proszę powiedzieć, kto zatrudniany z wysokich urzędników, czy w służbie cywilnej był zatrudniany bez konkursów? Kto nie spełniając standardów nie był wyrzucany z rządu? Przypomnę sobie, jaką odpowiedzialność, przypominajcie sobie państwo, jaką odpowiedzialność poniósł świetny minister sprawiedliwości, pan profesor Ćwiąkalski, kiedy z powodu samobójstwa więźnia podał się do dymisji, bo uważał, że odpowiedzialność polityczną musi ponieść. Czy dzisiaj tego żąda od szefa służby, czy szefa ministerstwa zwanego sprawiedliwością, w którego wiceszef, a mówiący o sobie wiceziobro, minister Piebiak nadzoruje i jakby inspiruje do działania całą bandę hejterów.
Pani poseł, chciałam jeszcze zapytać, odbiegając już od tego tematu, Związek Nauczycielstwa Polskiego zdecydował, że 15 października rozpocznie się akcja protestacyjna. Tym
sercem
razem
strajk
włoski, ale czy nie uważa pani,
sercem,
że to dobry czas, bo to będzie już po wyborach?
Sercem jestem po stronie redaktorów, nauczycieli, przepraszam, pani redaktor, sercem. Wielki strajk w latach, początek lat 90., który przegraliśmy, bo odwoływano się, mówię my, bo sama jestem przecież nauczycielką uczącą, co prawda w klasie fortepianu, ale podlegającą wszystkim tym samym prawom, którym podlega każdy z nauczycieli. Sercem jestem po ich stronie. Wszystko jedno kiedy. Walczcie państwo i powiem tak, wszyscy rodzice, wszyscy dziadkowie, wszyscy ci, którzy będą mieli albo mają dzieci w szkole, winni ten strajk popierać. My musimy dobrze wynagradzać.
Jeżeli tak się zdarzy, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało większości po tych wyborach, być może to rząd Platformy czy Koalicji Obywatelskiej będzie musiał się z tym strajkiem uporać.
1000 złotych podwyżki dla każdego etatu nauczycielskiego mamy przewidziane w naszym bardzo szczegółowo wyliczonym przez profesora Andrzeja Żońce budżecie.
Musimy powoli kończyć. Chciałam jeszcze zapytać o poparcie, które udzielił między innymi pani Zachodniopomorski Oddział Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czy uważa pani, że to poparcie przybliży panią do zwycięstwa?
Mam taką nadzieję i bardzo za to poparcie dziękuję. Muszę powiedzieć, że współpraca zarówno z regionalnymi członkami PSL-u i w moim powiecie goleniowskim i także z marszałkiem Rzepą od wielu lat naprawdę jest bardzo dobra. A 8 lat wspólnej pracy mojej w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zarówno z panią minister Fedak, jak i z panem ministrem Kosiniakiem-Kamyszem wspominam jako jedno z lepszych naprawdę wspólnych
działań. Na zakończenie muszę jeszcze zapytać, czy pani zdaniem taka solidarność partii opozycyjnych jest dobra? Mam tutaj na myśli sytuację, w której popierając pani kandydaturę, te partie de facto jakby wskazują swoim wyborcom, że powinni głosować na konkretnego kandydata.
Ja mam nadzieję, że nie robią tego dlatego tylko, że takie było porozumienie polityczne ponad naszymi głowami, czyli na zasadzie zarządów głównych partii. Mam także nadzieję, że te wspólne doświadczenia ze współpracy 8-letniej, co najmniej 8-letniej, a właściwie 12-letniej zaowocowały tym, że powierzono zaufanie mnie i zapewniam wyborców PSL-u, członków tej partii i sympatyków, że także ich interesów i ich zaufania nie zawiodę.
Dziękuję bardzo za
rozmowę.
Dziękuję
bardzo.
Magdalena Kochan, posłanka na Sejm i jednocześnie kandydatka do Senatu z okręgu nr 98 była naszym dzisiejszym gościem.
Dziękuję. Bardzo dziękuję.